Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry. Ze mną w połączeniu skype'owym pani Małgorzata Dębowska. Dzień dobry, pani Małgorzato.
Dzień dobry.
Terapeuta zajmujący się rodzinami, najogólniej rzecz biorąc, z długoletnim doświadczeniem i z długoletnim stażem, jak się domyślam.
Tak jest. I zajmujący się psychoterapią rodzin.
12 kwietnia w kalendarzu jest taki dzień, no dość smutny dzień, Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy. Troszkę żałuję, że w ogóle takie dni mamy w kalendarzu, ale skoro one są, to myślę, że warto przyjrzeć się tematowi, a okazuje się, że na świecie żyje około 90 milionów dzieci ulicy. To są tak zwane dzieci ulicy. I niekoniecznie są to dzieci, które tylko i wyłącznie na tej ulicy mieszkają. Rada Europy wyodrębniła takie trzy kategorie. Są to dzieci, które pracują na ulicy, ale najczęściej mieszkają w domu rodzinnym i utrzymują kontakt z rodziną. Druga grupa to dzieci pracujące i mieszkające na ulicy, które utrzymują sporadyczny kontakt z krewnymi. A trzecia kategoria to dzieci przebywające w instytucjach poprawczych, w więzieniach lub utrzymywane przez starsze dzieci. To tak na szybko, czy któraś z tych kategorii, a może wszystkie, obowiązują niestety w Polsce?
Ze smutkiem stwierdzam, że pewnie wszystkie obowiązują w Polsce, aczkolwiek myślę, że nie są tak widziane i nie są tak powszechne jak pewnie w innych krajach. Ale są faktycznie dzieciaki, które pracują na ulicy, są dzieciaki, które też uciekają z domów i mieszkają w różnych zaprzyjaźnionych innych domach z kolegami, z koleżankami, z rodzicami czasami tych kolegów, czy też w różnych takich miejscach, gdzie nie ma mieszkańców, czyli w różnych pustostanach i czasami potrafią tak tygodniami. Pracują też nielegalnie, niekoniecznie no jakoś robiąc sobie krzywdę, czyli na ulicy w znaczeniu, no nie muszą się prostytuować, ale faktycznie czasami znajdują też zatrudnienie w różnych placówkach handlowych. I przez no, wiele, wiele tygodni potrafią żyć poza domem. Można swobodnie ich nazwać dziećmi ulicy.
Rzeczywiście ten termin dzieci ulicy ja bym też traktowała jako taki dość szeroki termin i pojemny termin, bo będziemy też rozmawiać o tych dzieciach, które pozornie mają tak zwane normalne życie, mieszkają w rodzinach, a są dziećmi niezauważanymi, dziećmi, które no, nie mają dostatecznie dużo troski, a wcale nie są to rodziny źle sytuowane. I chciałabym od razu o taki podział panią zapytać, czy rzeczywiście te dzieci ulicy, szeroko pojęte, to są dzieci, które mają trochę gorszy status materialny, rodziny tych dzieci. Czy tutaj nie można takiego znaku równości postawić?
Wie pani co, to nie jest na pewno reguła. Pewnie, że niski status materialny, pewnie jakieś takie trudy życiowe związane często z niskim wykształceniem, czy też z takimi trudnościami pracy zawodowej u rodziców. Na pewno są to zdarzenia, które sprzyjają różnym takim zachowaniom ryzykownym właśnie też u dzieciaków, u dzieci i młodzieży. Ale zdarza się oczywiście, że ten status materialny jest taki dosyć na poziomie, nie wiem, czy to średnim, czy nawet wysokim. Natomiast z różnych powodów te dzieciaki z tych domów jednak odchodzą, uciekają, nie wiem, na chwilę, na dłużej, dlatego że tam jakoś no, nie mogą zaistnieć, są różne trudności rodzinne, w związku z którymi no, jakoś ich egzystencja tam nie jest w ich mniemaniu oczywiście taka związana z ich dobrostanem, czy to emocjonalnym, czy fizycznym, psychicznym.
Tutaj pani podaje takie słowo dobrostan. My często mylimy ten dobrostan z dobrobytem. Czy pani spotyka się w gabinecie terapeutycznym, czy spotyka się pani z dziećmi, które rzeczywiście nie mają pojęcia, co to jest dobrostan? Nawet nie znając tego terminu, ja myślę o takim praktycznym wymiarze tego słowa.
Dużo dzieciaków, które są zaniedbane, porzucone, jakoś nawet nie wiedzą, jak to jest, jak ktoś dba o ich potrzeby, takie przynajmniej, no choćby minimalne, czyli tej fizyczności, uwagi tego, żeby miały co jeść, gdzie mieszkać, żeby miały swój kąt. Bywa różnie, jeśli chodzi o miejsca zamieszkania i naprawdę czasami trudno jest jakoś rodzinom znaleźć takie miejsce dla siebie, a tym bardziej wtedy dzieciakom w tych rodzinach. To faktycznie no, bywa tak, że niektórzy nie wiedzą, znaczy oni wiedzą oczywiście, bo są koledzy, koleżanki, jak to może wyglądać, ale no w ich przypadku niektóre dzieciaki naprawdę odczuwają taką biedę fizyczną, emocjonalną, no biedę takie zwyczajne zaniedbanie.
To zaniedbanie dotyczy też różnych form. Na przykład są dzieci, które no, nie radzą sobie. Trudno wyobrazić rzeczywiście sobie taką sytuację w XXI wieku, ale z takimi sprawami fizjologicznymi no, do tego stopnia są zaniedbane.
Akurat no, jestem tutaj w takim rejonie mojego ulubionego miasta Łodzi, gdzie nawet zdarzają mi się stąd też pacjenci, klienci, którzy naprawdę mają kłopot też i tak jak pani mówi, no, na takim nawet podstawowym poziomie fizjologicznym. No, są takie przecież jeszcze domy, ja o nich wiem, bo też młodzież mi o nich mówi. Są takie mieszkania, no, zresztą no, żyję też w tym kraju i w tym mieście, no to jestem przytomna, gdzie faktycznie no, łazienka ciągle jest...
Luksusem.
No, takim, no może luksusem za dużo powiedziane, ale u niektórych jest faktycznie czymś, o czym marzą i wcale to nie jest takie oczywiste, że mają dostęp do bieżącej wody czy do kanalizacji i do łazienki. No to trochę jest oczywiście i wśród naszych klientów też jest trochę takich dzieciaków. To tak jest. Faktycznie rejon miasta też jest tutaj nie bez znaczenia. To są często stare domy, stare kamienice, które nie były budowane z łazienkami czy z kanalizacją od początku.
Kiedyś było takie marzenie rządzących, że jak zakończy się okres odbudowy Polski, znikną też z naszej mapy domy dziecka. Po wojnie było mnóstwo sierot wojennych, którymi trzeba było się zająć. Powstawały sierocińce, domy dziecka. W tej chwili domy dziecka jakoś nie zniknęły niestety z mapy Polski. Pojawiła się też taka nowa forma jak piecza zastępcza. To trochę smutne, że ciągle musimy o tym rozmawiać. Czy skala tego zjawiska jest dość szeroka w dalszym ciągu? Dzieci, które trafiają właśnie albo do domów dziecka, albo do pieczy zastępczej.
Wie pani co, no ja statystyk, badań na ten temat w ogóle nie znam. Jakoś też się nigdy temu nie przyglądałam, nigdy się tym nie ciekawiłam. No ciągle zdecydowanie za duża oczywiście, bo no, domy dziecka miały zniknąć. Również w Łodzi był taki ambitny projekt, ale nic z tego. Ciągle są, ciągle jest ich dużo. Nie ma też osób pewnie chętnych, które by chciały no właśnie nieść pomoc i tworzyć takie rodziny, czy to pomocowe, czy rodziny zastępcze. Pewnie też nie ma warunków materialnych, bo to też jest takie zaplecze nie do przecenienia. Na pewno za dużo. Na pewno dzieciaki nie powinny trafiać do instytucji, gdzie jest dużo dzieci, gdzie jest no, miejsce też jakoś tam ograniczone i wcale go dużo nie ma, gdzie wychowawców jest za dużo, gdzie jest duża rotacja. No, takie domy dziecka klasyczne, no i też na szczęście one już przestają istnieć w takiej ilości jak były, zamieniają się w mniejsze instytucje, no ale zdecydowanie miejsce dzieci jest oczywiście w rodzinach.
No. No tak, nie każde dziecko niestety ma takie warunki, żeby w takiej rodzinie zamieszkać. Czasami są to też rodziny, w których nie doznaje tego szczęścia, zainteresowania, uważności. Jest w jakimś sensie opuszczone, można użyć tej metafory, że staje się dzieckiem ulicy. Z jakimi problemami pani się spotyka? Czy można te problemy jakoś pogrupować? Myślę teraz o dzieciach, które przychodzą do gabinetu, a mają ten dom, a również dzieci, które mieszkają albo w domu dziecka, albo w jakichś mniejszych ośrodkach, czy są w pieczy zastępczej. Czy te problemy są równe?
Równe to nie wiem, co by miało to znaczyć. To nie jest tak, że jak jest dziecko w rodzinie takiej, gdzie ma rodziców oboje i dziecko, które jest w rodzinie zastępczej, na przykład u swoich dziadków spokrewnionych, czy też rodziców niespokrewnionych, to nie ma tak, że w jednym miejscu będą jakieś kłopoty, a w innym będą jakieś. Dużo dzieciaków w tej chwili akurat ma naprawdę poważne problemy z taką regulacją emocji. Z takimi sytuacjami, żeby ogarnąć swój lęk, swoją złość, swoją irytację. Mają trudność z takim wyrażaniem i kontrolowaniem tego w sposób taki, żeby mieć z tego korzyść, a nie jakieś trudności. Bardzo dużo w tej chwili, no zwłaszcza młodzieży, przychodzi naprawdę z takim dużym problemem osamotnienia. Ci wszyscy, którzy jakoś o te relacje tam nieszczególnie zadbali przed tą pandemią, no teraz już są naprawdę często wyczerpani, bo naprawdę nie mają z kim rozmawiać, jeśli chodzi o rówieśników. Sporo osób ma kłopoty z rodzicami, w relacjach z rodzicami. Trudno im się z nimi rozmawia. Rodzice są też często przecież jakoś tam zapracowani, czasami niedostępni emocjonalnie, bo są zajęci też własnym przetrwaniem i własnymi sprawami. To też jest spory taki obszar problemowy. Sporo dzieciaków, zwłaszcza młodszych, ma trudności w tej chwili też z zachowaniami agresywnymi, ale to jest wyrażanie właśnie tych emocji, które się w tej chwili gromadzą, z tą sytuacją zagrożenia związane z tą pandemią, z tymi obrazami, które nas atakują. No to też, ale to są młodsze dzieci, faktycznie takie, no nastolatki już tam jakoś mają te mechanizmy takie, że co prawda no też jest dosyć duża ilość różnych takich ataków paniki czy stanów przygnębiennych, wszystkie lęki wychodzą w tej chwili na wierzch, ale faktycznie one nie są wtedy takie agresywne wprost. Agresywne wprost, no to są raczej młodsze dzieci.
A ta agresja rodzi się z powodu niezauważenia, braku miłości w dzieciństwie, braku akceptacji. Jakie są przyczyny?
Wie Państwo, no pewnie tak, ale w tej chwili akurat to ja myślę o takiej agresji związanej z rozładowaniem. Z rozładowaniem tego emocjonalnego napięcia, które się od wielu miesięcy buduje akurat u tych młodszych dzieci. Rodzice przecież też przeżywają swoje różne lęki, swoje niepokoje i swoją złość. No radzą sobie z nimi, mam nadzieję, najbardziej dojrzale jak potrafią. No ale dzieciaki, które żyją w takim domu, w którym te napięcia są, a w tej chwili śmiem twierdzić, że je przeżywamy raczej, no każdy po swojemu mniej lub więcej, to one są po prostu takim trochę najsłabszym ogniwem i najbardziej, no one najżywiej to odzwierciedlają. Najbardziej jest to widoczne właśnie u młodszych dzieci.
Jeszcze jedna niepokojąca statystyka, właściwie można powiedzieć statystyka tragiczna, to, że rośnie liczba samobójstw wśród dzieci, wśród nastolatków. Przeczytałam taką informację, że rocznie znika jedna szkoła w małym mieście. Mm-hmm. Żeby tak sobie zobrazować, jaki to jest rozmiar tragedii.
Mm-hmm. Wie Państwo, no to te smutki i przygnębienia i sposób radzenia sobie z nimi. No ja też mam taki zawsze kłopot, bo jest też trudność z dostępnością do psychologów, do lekarzy, do pedagogów, do takich dorosłych, bo to nawet nie musi być jakoś tam szczególnie specjalista, naprawdę, ale ktoś, kto by no jakoś przez czas jakiś pobył i nie pozaprzeczał temu, co dzieciaki czują. Raczej był z nimi w kontakcie, też się tym nie przeraził, ale próbował no, coś z tym dobrego zrobić tak, żeby to ukoić. No oczywiście tak jak no, dla mnie faktycznie w tej chwili te wszystkie lęki, niepokoje, takie nasze niepozbieranie, bo ja to nawet po sobie czuję, ile ja muszę już w tej chwili zrobić wysiłku, żeby o siebie zadbać w tej sytuacji, która jest. A naprawdę no, mam te mechanizmy sprawdzone od lat, dużo doświadczeń za sobą i dużo wsparcia, no to w mojej ocenie w tej chwili naprawdę jest dużo, dużo trudniej i dlatego pewnie i rosnąca ilość, jeśli chodzi o samobójstwa, no to jest też pewnie i z tym związana. Faktycznie też za dużo oczywiście. No dzieciaki, w ogóle zjawisko samobójstwa nie powinno w ogóle przecież dotyczyć dzieci absolutnie, bo dzieci takich pomysłów i takie zdarzenia ich nie dotyczą. Ale dostępność tej wiedzy na ten temat, to co się w tej chwili dzieje, to o czym się mówi, to jak to przeżywamy, myślę, że temu sprzyja niestety.
Znaczy mówimy o czasie pandemii, który być może sprzyja i tej agresji, o której pani wspomniała i też o tych smutnych,
zdecydowanie.
I też te smutne statystyki to potwierdzają. Wrócę jeszcze do pracy z dziećmi, których los no, wyjątkowo nie oszczędza, czyli dzieci, które trafiają do pieczy zastępczej, do domów dziecka, zostają porzucane. Od którego momentu jest szansa, że takie dziecko będzie mogło normalnie funkcjonować w świecie? Bo czasami mówi się, że już jest za późno. Czy nigdy nie jest za późno?
Wie Państwo, no ja się trzymam takiego przekonania, że nigdy nie jest za późno. No, mamy takie siły własne. Jest tak zwana rezyliencja, czyli tak się samoleczymy z różnych dramatycznych, traumatycznych wydarzeń. Każdy oczywiście z nas ma inne te siły. Ja mam zawsze nadzieję, że nawet, no bo niektóre dzieci i młodzi ludzie mają to szczęście, że trafiają wreszcie pod opiekę, czy też u boku mają taką osobę, która jest takim trochę wsparciem, trochę czasem drogowskazem, kimś, kto w tym towarzyszy i ten proces zdrowienia wtedy przebiega. No czasem powoli, czasem trochę szybciej, ale jest zdrowienie, no bo to jest zawsze proces, który trwać może przecież nawet i przez życie całe. Ale nawet jeśli się to nie zdarzy w jakimś takim wczesnym dzieciństwie, no to naprawdę zawsze jest nadzieja, że to się zdarzy później. A nawet jak się nie zdarzy, to znowu jest nadzieja, że jak człowiek dorasta i ma już te 20 parę lat i pierwsze takie doświadczenia budowania relacji, czy też obserwowania ich, no bo można mieć kłopot z ich budowaniem po jakichś dramatach przeżytych wcześniej, no to są też takie osoby, które mają taką własną automotywację do zdrowienia. Taki trochę dla mnie to jest taki zawsze instynkt samozachowawczy. I faktycznie są osoby, którym nawet tylko to wystarczy. Nawet jeżeli niestety no nie ma u ich boku nikogo, kto by ten proces wsparł, to ten instynkt samozachowawczy no też poprowadzi i takie osoby wtedy oni znajdą dla siebie. Znaczy w mojej ocenie nigdy nie jest za późno. Ja bym się tego trzymała, chociaż oczywiście ta ocena zawsze jest indywidualna, no bo nie dyskutuję z kimś, kto jeśli uzna, że jest inaczej, no to oczywiście zrobi to najlepiej jak potrafi i po swojemu.
Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć naszą rozmowę, bo jest to moment optymistyczny. Rzeczywiście nigdy nie tracimy nadziei, a poza tym są narzędzia, są terapeuci, którzy chyba w takiej sytuacji sam instynkt przetrwania no nie wystarczy. Myślę, że tutaj praca z fachowcem jest jak najbardziej konieczna, aby jak najwięcej dzieci mogło po taką fachową pomoc sięgnąć, bo też nie zawsze jest to możliwe. Na razie jest to luksus i rzeczywiście, jeżeli są płatne gabinety terapeutyczne, to no garstka może sobie na to pozwolić.
Wie pani co, ale jest ten program, bo no właśnie, ta poradnia w Cukinii, w której obecnie jestem, no to jest przecież ten program, w którym zostały uruchomione takie centra pomocy dziecku i rodzinie. Tych placówek jest bodajże w tej chwili kilkaset na terenie kraju. Mamy i my i inne placówki kontrakty z NFZ-em, co oznacza, że dla dzieci i ich rodzin, dla dzieci, które są do końca edukacji w szkole średniej, są to wizyty bezpłatne, no to jest nadzieja, że naprawdę choćby ten instynkt samozachowawczy tak trochę poprowadzi i podpowie. Te placówki są, one są dostępne, wykaz jest bodajże na stronie Ministerstwa Zdrowia, także naprawdę każdemu życzę, żeby sobie też no choćby z tym pierwszym krokiem poradził, a resztę mam nadzieję w towarzystwie innych osób jakoś ten proces zdrowienia będzie się toczył.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypominam, że rozmawiałyśmy o dzieciach ulicy. 12 kwietnia niestety w kalendarzu jest taki dzień, Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy. Być może kiedyś to święto, trochę idealistycznie na to patrzę, zostanie wymazane z kalendarza, czego życzę wszystkim sobie i również terapeutom. Bardzo dziękuję.
Jestem za.
Małgorzata Dębowska, terapeuta zajmujący się problemami rodziny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Julii Chorodeckiej dziękuję za zrealizowanie audycji. Iwona Dębska ode mnie dzisiaj wszystko. Zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.
Świat się zmienia. Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też panią Joannę Gusztę, autorkę książek dla dzieci. Pani Joanna zaangażowana jest też w wiele projektów, między innymi projektów dotyczących ekologii i klimatu. Tak, w takim sprinterskim, naprawdę już największym skrócie. Dzień dobry, pani Asiu.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Jeszcze dodam, że jest pani stałą felietonistką w miesięczniku Znak, a ostatni miesięcznik poświęcony jest ekologii i klimatowi. I też dzisiaj chciałabym trochę z panią o tym porozmawiać, ponieważ świat prosi o ratunek. Grozi nam katastrofa klimatyczna, a my jakbyśmy nie zdawali sobie z tego sprawy, albo jakbyśmy nie do końca chcieli to zauważyć. Czy pani się ze mną zgodzi?
Tak, myślę, że to może być też związane z tym, że nasze mechanizmy obronne włączają się w sytuacji, kiedy tyle różnych komunikatów związanych z klimatem negatywnych do nas dociera, prawda? I staramy się skupić uwagę na czymś innym, bo czujemy się trochę bezradni.
To prawda, teraz też naszą uwagę odwraca trochę pandemia, ale jak twierdzą naukowcy, pandemia też jest wynikiem nieszanowania klimatu, bo zbyt mocno zaingerowaliśmy w dziką przyrodę i teraz ta dzika przyroda, dzikie zwierzęta nam oddają to też tak najbardziej uogólniając można powiedzieć.
Tak, niestety można się spodziewać, że w związku ze zmianą klimatu mogą kolejne wirusy się ujawniać.
No tak, na razie musimy sobie poradzić z tym, który nas zaatakował. Droga jeszcze wydaje się daleka, ale jest jakieś światełko w tunelu. Natomiast jeżeli chodzi o klimat, to te prognozy nie są najweselsze. Jak pokazał raport opublikowany w Nature Climate Change po porozumieniach paryskich, roczna emisja CO2 do atmosfery zamiast spadać wzrasta. No i takie pierwsze prognozy, kiedy my odczujemy definitywnie, że klimat nam się zmienia na gorsze, to nie jakieś prognozy na 2070-80, tylko już w latach 2027-42. Takie są perspektywy. Czy pani też czytała na ten temat? Czy pani ma taką świadomość, zajmując się poniekąd klimatem, tak? Jako tak. Piszące książki i edukujące przede wszystkim dzieci i młodzież.
Szczególnie po tym raporcie IPCC z 2018, kiedy oni powiedzieli tam, że naszym zadaniem jako ludzkości jest zredukowanie emisji CO2 o 45% w ciągu najbliższych 30 lat, a do 0% w ciągu najbliższych do 2050. Więc jeśli my w pewnym momencie tego nie zrobimy, to minie nasza szansa po prostu i te zmiany będą się nakręcać, rozkręcać, a my już wtedy będzie za późno na naszą reakcję. Więc na tą reakcję jest czas tu i teraz i to jest takie stresujące.
Tak, mówimy tu i teraz, mówimy my ogólnie, ale myślę, że warto zadać sobie pytania i przyjrzeć się, co każdy z nas robi w tym temacie. Czy pani od dawna zainteresowała się klimatem i jakby dlaczego pani akurat klimat i sprawy związane z ekologią stały się tak bliskie? Bo też mam wrażenie, że pani działalność, pani książki mają charakter i edukacyjny, i misyjny, zwłaszcza ta ostatnia, która pojawi się w czerwcu.
Tak się złożyło, że tak, chociaż muszę przyznać, że ten klimat nie był w centrum moich zainteresowań od zawsze, a nie nawet od dawna. To są jakieś ostatnie lata, kiedy sobie też uświadomiłam z mnóstwem innych ludzi, jak to jest poważna sytuacja i też ten raport IPCC, o którym wspominamy, o którym jest też w znaku wiele, to tak uwypuklił i zapalił tą czerwoną lampkę. Wcześniej te tematy ochrony środowiska, ekologii się jakoś tam przewijały w tle, ale ten problem rośnie i rośnie i w pewnym momencie on się stał taki palący i wszedł też właśnie w obszar zainteresowań, którym ja się zajmuję w pracy. Niedawno miałam taką rozmowę z moim synkiem przed zaśnięciem, że wspominaliśmy, co się stało tego dnia i on przypomniał sobie, że na drabince na placu zabaw widział pająka. I mówi to, co często powtarza, że pająki są straszne i boi się pająków, ale się nimi interesuje. I zapytał, czy jest coś takiego, czego ja się boję, ale się tym interesuję. I właśnie w pierwszej chwili nie miałam pomysłu, ale dotarło do mnie, że to jest właśnie katastrofa klimatyczna. Może to jest taka ludzka natura, że tego, czego się boimy, to staramy się to poznać, a może tylko niektórzy tak mają. Ale faktycznie w pewnym momencie to stało się coraz bardziej obecne w tym, czym się zajmuję i co zaprząta moje myśli. Tak się składa, że pracuję na różnych frontach, między innymi z zespołem kuratorskim Mamy Projekt. To są moje dwie koleżanki, które kiedy zostały mamami, założyły firmę z takim pomysłem, żeby zajmować się organizacją nietypowych wydarzeń, wydawnictw, eventów, projektów najróżniejszych, edukujących dzieci i skierowanych do międzypokoleniowo do całych rodzin. I one właśnie również równolegle z tym moim zawartwieniem się klimatem także stwierdziły, że jednym z takich głównych obszarów, którymi chcemy się zmierzyć w naszej pracy, jest właśnie edukacja ekologiczna. I współpracując z nimi, wiele różnych fajnych projektów już udało nam się do tej pory zrealizować, a też planujemy kolejne.
Rzeczywiście wspomniała pani o tej edukacji, ona jest jak najbardziej ważna, ale teraz pytanie, jak ta edukacja powinna wyglądać, bo takie pogadanki czy lekcje, które organizowane są w szkołach, one na pewno coś przyniosą, ale jeżeli coś dzieje się pod przymusem, to same wiemy, że wychodzi nam troszkę gorzej, tak? Często mówi się o nas, może niesłusznie, że jesteśmy zmarnowanym pokoleniem, że my już dla klimatu niewiele możemy zrobić, bo mamy stare nawyki. Zresztą ja sama obserwuję, jak chodzę na rynek, próbuję jakoś od siebie coś dać. Nie biorę plastikowych toreb. Proszę, żeby mi wszystko wkładać właśnie do bawełnianej torby, a panie z nawyku podają te plastikowe woreczki i zastanawiałam się, kiedy w końcu te moje powtórzenia, że nie, dziękuję, nie chcę tego plastikowego worka, poskutkują. I proszę sobie wyobrazić, że za którymś razem, nie był to krótki czas, w końcu jedna z pań się zawahała i powiedziała, aha, to ta pani, która nie chce, żeby pakować jej w plastik. Ja też pokiwałam głową, uśmiechnęłam się i pomyślałam sobie, nareszcie, czyli ileś tych powtórzeń jednak potrafi spowodować, że w naszych głowach, w naszej mentalności jakieś zmiany powoli, ale zachodzą. Jest optymizm. Ale to chyba wszystko w rękach najmłodszych dzieci i dorastającego pokolenia.
Zdecydowanie, chociaż jak Magdalena Budziszewska w znaku też wspomina w jednym momencie, że taką dużą, aktywną bardzo grupą w walce ze zmianami klimatycznymi są rodzice dzieci właśnie, ze względu na ich troskę o przyszłość dzieci. Więc pokolenie milenialsów, można powiedzieć, aktualnych, to jest pokolenie, które bardzo aktywnie teraz działa i tak naprawdę ma dużo do zrobienia, bo kiedy dzieci dorosną, to może być już za późno na te zmiany, które my musimy wprowadzić, żeby zatrzymać katastrofę, chociaż sprawa jest otwarta, jest skomplikowana i wielowymiarowa i też możemy liczyć na rozwój technologii, możemy liczyć na jakieś przeformatowanie gospodarcze, jakąś wielką rewolucję w ogóle w ułożeniu naszego systemu gospodarczego, które mogłoby wpłynąć bardzo pozytywnie na właśnie klimat, bo tak naprawdę okazuje się, że większość tych technologii już mamy dostępnych, tylko chodzi o właśnie zmianę w głowach.
Czy pani ma jakieś swoje własne pomysły na to, żeby tę zmianę w głowie dokonać? Przede wszystkim naszego pokolenia, czy mojego pokolenia, pani pokolenia, ale także pokolenia tych najmłodszych.
No właśnie, bo pani zapytała, jak edukować. Więc akurat my w naszych działaniach wychodzimy z założenia, że edukacja przez doświadczenie, włączenie różnych zmysłów, zaproszenie do działania, do rozmowy międzypokoleniowej, czyli te działania, które my organizujemy, na przykład wystawy edukacyjne dla rodzin. Jedną z takich wystaw było Ekoeksperymentarium. Ona miała premierę przy okazji konferencji międzynarodowej COP24 klimatycznej, która w Katowicach w 2018 się odbywała. I ta wystawa to było jeden wielkie eksperymentarium właśnie z pomysłami dla dzieci na to, jakie działania mogą w swoich własnych domach wdrożyć, żeby zawalczyć trochę o klimat i działać ekologicznie po prostu.
Pani pisze też książki. Ta najnowsza książka, o której wspominałam, ukaże się w czerwcu. Zatytułowana jest Tu i Teraz. I to jest książka już zupełnie poświęcona klimatowi, tak? I edukacji ekologicznej.
Tak. Zamówiło ją u mnie wydawnictwo Kropka, z którym zrobiłam w zeszłym roku książkę Miasto Potwór na temat estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni miasta. I tam się zaczęły już pojawiać wątki bardzo ekologiczne, bo wiele problemów miast współczesnych to są problemy związane z ekologią i z klimatem i z dobrostanem ludzi, więc wpadły na pomysł, że można by pociągnąć ten temat naszego życia w miastach, ale pod kątem właśnie zrównoważonym, włączania ekologicznych różnych rozwiązań, które poprawią i nasz dobrostan i dobro biosfery całej. W drugiej książce, która jest kontynuacją Miasto Potwór Tu i Teraz, również mam potwora, również mam mieszkańców miasta, ale tym razem opowiadamy o różnych rozwiązaniach w mieście ekologicznych, które mogą nam pomóc.
A ta książka już Tu i Teraz to jest książka dla dzieci, tak? I to jest forma opowiadania jakiejś historii, która ma w sposób plastyczny, używając wyobraźni dziecięcej, pokazać, co się dzieje w momencie, kiedy my będziemy zaniedbywać ten klimat i jak my to robimy?
To jest książka obrazkowa, czyli mamy narrację równolegle tekstu i obrazu w formie takiej trochę komiksowej. I trochę odwracam sytuację, nie straszę tym razem, tylko wymyśliłam taki sposób, żeby po prostu dzieci zainteresować tematem. Obudziłam dinozaura, który był zahibernowany w jednym z lodowców na biegunie północnym i pod wpływem ocieplenia klimatu i topnieniu tamtejszych lodów wydostał się, trafił do miasta znanego nam z pierwszej książki, Miasto Szewa, i tam spotkał dzieci. Od razu zaczęły mu dokuczać różne niedogodności właśnie związane z klimatem, smog, hałas, brak dostępu do wody, zatrważająca ilość śmieci. I dzieci zaczęły go oprowadzać po swoim świecie i tłumaczyć mu, jakie są problemy tego świata, jakie są możliwe rozwiązania, jakie nawyki należy wdrażać, więc okazały się takimi ekspertami tak naprawdę od ekologii. W pewnym momencie ten dinozaur przeraził się, że czeka go kolejna katastrofa, dopiero stracił wszystkich swoich kolegów dinozaury, a tutaj ludzie też są w sytuacji, która zapowiada zbliżającą się katastrofę. Więc bardzo się zmartwił, ale dzieci go pocieszyły, powiedziały, że sobie poradzą, że mają rozwiązania, trzeba tylko zacząć działać tu i teraz.
A myśli pani, że taka rozmowa o poważnych rzeczach, choćby o katastrofie klimatycznej, ona powinna być prowadzona z dziećmi już na bardzo wczesnym etapie? Tutaj wspomniana przez panią Magdalena Budziszewska mówi w artykule zatytułowanym Mówić prawdę właśnie, że trzeba się komunikować. Nie wystarczy wygłaszać pogadanek o miłości do przyrody, trzeba jeszcze zarażać dzieci elementarną wrażliwością i przyjemnością płynącą z kontaktu z naturą. Być może to jest ten element układanki, który będzie pasował do tych działań edukacyjnych, a straszenie czy pokazywanie takich skutków, czy to może przynieść dobry rezultat, czy może łączenie właśnie tych dwóch form?
Tak, zdecydowanie tu się zgadzam z panią Magdaleną, że to przebywanie w naturze to jest coś bardzo potrzebnego i wartościowego i ja tu nawet odwróciłabym trochę jej radę, żeby zarażać dzieci miłością do przyrody. I powiedziałabym, zarażajmy się od dzieci tą ich naturalną miłością do przyrody, dlatego że między dziećmi a naturą jest o wiele mniej granic, mam wrażenie, niż między dorosłymi a naturą. Po prostu bobasy na spacerze jedzą piasek, przedszkolaki uwielbiają bawić się w błocie, a starszaki spinać na drzewa czy buszować po krzakach. Może nie chciałabym zachęcać do jedzenia piasku, ale Jeśli chodzi o całą resztę, jak najbliższy kontakt sensualny z naturą, to powinniśmy, myślę, podążać za dziećmi i ich spontanicznością w tym kontakcie z naturą, bo to nam daje ukojenie, nam dorosłym. Wiele badań pokazuje, że szczęśliwi ludzie są tacy, którzy mieszkają w pobliżu dużych obszarów zielonych. Albo badania, które pokazują, że dzieci, które mają codziennie kontakt z naturą, rzadziej zapadają na jakieś choroby psychiczne i zaburzenia.
Rzeczywiście tak jest. Przepraszam, że wejdę w słowo. Rzeczywiście tak jest, ale są też badania, które pokazują, że dzieci już coraz młodsze mają kontakt głównie z urządzeniami technicznymi, elektronicznymi i światem zdigitalizowanym.
Dokładnie, to teraz też wyszło bardzo mocno w okolicznościach pandemii, prawda, że jest ta technologia i dzieci w tym są zdecydowanie, ale jakby wystarczy je wystawić na dwór i obserwować, co one robią, po prostu dawać im takie okazje, prawda, do tego obcowania z naturą. No a według mnie równolegle należy łączyć to, nie straszyć, broń Boże, nie mówić, czym to grozi, jeśli czegoś nie zrobimy, ale pokazywać, rozpracowywać, mówić o tym, jakie są dobre nawyki codzienne, które są proekologiczne i wpływają na to, że nasze życie przebiega z wielkim szacunkiem dla natury otaczającej nas, której jesteśmy też częścią sami. I to się dzieje tak naprawdę, że ten temat katastrofy ekologicznej dzieci poznają równolegle ze światem. Po prostu już tak to jest, że dowiadując się o świecie, dowiadują się też wiele o zagrożeniach, z którymi się aktualnie mierzymy.
Ja też tutaj widzę dwie równoległe rzeczywistości, bo z jednej strony mamy młodzież, która organizuje strajki klimatyczne, dla której jest to bardzo ważne, ale też część tej młodzieży, być może to są inni ludzie, inne grupy młodych ludzi, idzie na przykład na plażę, pozostawia po sobie. Naprawdę, no, widzimy to na co dzień, mieszkając tutaj na wybrzeżu. Papiery, butelki plastikowe, puszki, niedopałki, no, różne rzeczy, o których nie będę tutaj wspominać. Więc zastanawiam się, gdzie jest błąd, jak to połączyć, że ta sama grupa wiekowa, a tak dwie różne postawy.
No tak, niestety tak jest. I to i wśród dorosłych, i wśród dzieci to jakby przychodzi. I też nie wiem. Myślę, że to jednak ewoluuje z czasem. Tak jak kiedyś dzieci nie były traktowane tak podmiotowo jak teraz i nie były w ogóle włączane w takie różne tematy trudne. Nie były pytane o zdanie. Tak teraz to się dzieje i te prawa człowieka się rozprzestrzeniają. Jesteśmy coraz lepszymi ludźmi, mam wrażenie, tylko że to się dzieje bardzo powoli. I mi się wydaje, że z tą edukacją ekologiczną też tak będzie, że to się będzie rozszerzać na coraz więcej ludzi. Mam taką nadzieję. Musimy się czegoś trzymać, mieć tą nadzieję, że tak to działa.
No tak, zwłaszcza, że tak jak pisze tutaj Magdalena Budziszewska, mówi w wywiadzie zatytułowanym Mówić prawdę, odczuwamy coś, co nazywa się depresją klimatyczną. To starsze pokolenie. I pewnie nie tylko.
Tak, właśnie coraz częściej to jest diagnozowane, dostrzegane, że zwłaszcza rodzice dzieci małych, z którymi przyszłość jest, nie wiadomo jak ona będzie wyglądać, dotyka to rodziców. I ja też to odczuwam i wśród moich znajomych rozmawiamy o tym, że to jest wielki lęk i szukamy jakichś swoich sposobów, żeby sobie z nim radzić. To Magdalena Budziszewska radzi, że dobrym sposobem jest właśnie aktywizm we wspólnotach, tworzenie wspólnot właśnie i działanie razem.
No właśnie, ona mówi o tych takich kolektywistycznych działaniach. Jesteśmy jednak społeczeństwem dość indywidualistycznym i być może tutaj musi się zmienić nasza mentalność, tak, że nam wszystkim jako grupie, jako wspólnocie mieszkaniowej, wspólnocie dzielnicowej, a także obywatelom Polski, jakkolwiek górnolotnie to zabrzmi, po prostu zależy, żeby było zielono, żeby było czysto, żebyśmy mieli normalne pory roku, a czasu mamy bardzo mało. No więc pytanie, jak to zrobić? Jak to pani robi w swoim własnym domu ze swoim synkiem? Ta edukacja na tym poziomie powinna się zacząć i jako mama proekologiczna i proklimatyczna, jak pani wdraża praktycznie takie nawyki?
Myślę, że takim dużym problemem jest na przykład konsumpcjonizm i staramy się rozmawiać o tym, żeby na przykład nie kupować za często zabawek albo starać się kupować używane czy książki, korzystać z biblioteki, z ubrań z drugiej ręki i uświadamiać to od małego, bo my na przykład wyrośliśmy w takiej sytuacji niedoborów, nasze pokolenie urodzone w latach 80. i nasi rodzice, czyli dziadkowie aktualnie mojego dziecka, są jakby bardzo tym nasiąknięci, tym takim dorastaniem w rzeczywistości niedoboru i sobie starają to rekompensować, zarzucając nasze dzieci, swoich wnuków zabawkami, najróżniejszymi atrakcjami, smakołykami niezdrowymi często. Więc to jest taki konflikt międzypokoleniowy rodziców i dziadków, że rodzice starają się
kompensować swoje własne braki. Tak,
tak, dziadkowie tak, a rodzice z kolei uczyć tego umiaru.
Miejmy nadzieję, że jakoś damy sobie wspólnie wszyscy radę, choć tak jak powiedziałyśmy, te skutki klimatyczne, fatalne skutki ocieplania klimatu możemy obserwować już pod koniec lat 30. Ale żeby nie kończyć tak pesymistycznie, przytoczę Davida Attenborougha, który pisze w książce Życie na Ziemi. W naszych rękach leży teraz nie tylko nasza własna przyszłość, ale także przyszłość wszystkich innych istot, z którymi dzielimy tę planetę. Także zachęca do podjęcia działań, jak zwykle optymistyczne. Attenborough uważa, że jest nadzieja i że nigdy nie jest za późno na zmianę.
Fantastycznie.
No tak, tylko należy się pod tym podpisać i postawić kropkę. Bardzo dziękuję pani Joanna Guszta, autorka książek dla dzieci, mama proekologiczna. Pani Asia zajmuje się różnymi projektami. Najnowsza książka zatytułowana Tu i Teraz, która ukaże się w czerwcu, będzie poświęcona właśnie klimatowi, ale w sposób nie wprost. Jest to obrazkowa historia dinozaura, który został uratowany.
Zapraszam.
Zapraszamy. Bardzo dziękuję. Iwona Dębska ode mnie to wszystko. Julii Chorodeckiej dziękuję za zrealizowanie audycji. Słyszymy się za tydzień w czwartek o stałej porze. Do usłyszenia.
Świat się zmienia.